Czekając na nich w Atenach, obruszył się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Dzieje Apostolskie, za tą księgę, która pokazuje, jak Ty, Panie, jak Twoja Ewangelia podbija ówczesny świat, w jaki sposób apostołowie, Panie, napełnieni mocą Ducha Świętego, przybliżają Twoje Królestwo temu światu. Prosimy Cię, daj nam się nauczyć też mądrości w naszym zwiastowaniu Ciebie. Sprawa, byśmy widzieli, Panie, jak zwiastować, jak mówić o Tobie, o Twoim Królestwie. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Drodzy, tak jak słyszeliśmy w pierwszym liście Piotra, tak, ten fragment, który dzisiaj był czytany, trzeba być gotowym, tak? Trzeba być gotowym do tego, żeby być chrześcijańskim apologetą, czyli trzeba być gotowym, żeby też odpowiedzieć czasami na zarzuty i powiedzieć, w co się wierzy i dlaczego się w to wierzy i z czego to może wynika. I też tego się uczymy podczas naszych nabożeństw, podczas kazań, podczas kateches, tak, które tutaj są prowadzone raz w miesiącu. Także to wszystko ma nam być pomocne. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie opowiedzieć o taktyce apostoła Pawła. Jest to coś bardzo ciekawego, coś, na co warto może zwrócić uwagę. Więc mam trochę takich myśli z Wami do podzielenia się. No zobaczymy właśnie, jak my właśnie to postrzegamy. Wcześniej, słuchajcie, w Dziejach Apostolskich wydarzenia miały się troszkę inaczej niż teraz to, co tutaj czytamy w tym opowiadaniu. Wcześniej według Łukasza, tak, bo Łukasz, wiecie, jest autorem Dziejów Apostolskich, tak jak i Ewangelii. Te dwie księgi należy czytać razem. Łukasz wcześniej pokazywał, że Paweł miał swoją taktykę i postępował według dość utartych schematów. Kiedy udawał się do kolejnych miast, zazwyczaj wyglądało to tak, że szedł do synagogi i rozprawiał tam z Żydami, a potem gdzieś dalej może z pogadami, z prozelitami, z tymi, którzy właśnie spośród pogan się nawrócili. I tutaj zresztą zobaczcie, że tak to się zaczyna też, tak się zaczyna jego pobyt w Atenach, że rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi. Zobaczcie, Żydzi i pobożni, czyli poganie, którzy stali się konwertytami. A potem na rynku każdego dnia. I nagle, słuchajcie, na tym rynku pojawiają się filozofowie greccy. I to jest coś zupełnie nowego w Dziejach Apostolskich. Do tej pory jeszcze takiej sytuacji nie było właśnie, żeby Paweł, żeby jakiś apostoł musiał stawić czoło Grecji, całej Grecji, słuchajcie, setkom lat mądrości ludzkiej, można powiedzieć. Także do tej pory, słuchajcie, Paweł ani żaden apostoł nie dyskutowali jeszcze ze światopoglądem filozofów greckich. No i oczywiście, nie wiem, czasami nam się wydaje, nie wiem, w takim potocznym języku niektórzy się śmieją z filozofii, tak, a weźmy filozof i tak dalej. I się wydaje, że filozofia jest jakoś bardzo oddalona od życia. No nic bardziej mylnego, ponieważ to filozofowie tak naprawdę pociągają i pociągali od zawsze za sobą setki tysięcy ludzi. Miliony ludzi tak naprawdę szło za... Zobaczcie, nawet coś takiego jak socjalizm, tak? Jak marksizm, no przecież to była myśl filozoficzna, tak? która powstała, a słuchajcie, poszło za nią miliony, tak? Ludzi. Więc filozofia miała bardzo wiele do powiedzenia i nadal ma bardzo wiele do powiedzenia. Jeśli zresztą też byśmy troszkę filozofii postudiowali, czy trochę byśmy poczytali o filozofii, to się okaże, nagle chyba byśmy musieli stwierdzić za Salomonem, oto nie ma nic nowego pod słońcem, więc zaraz jak wam będę trochę opowiadał o ich poglądach, to wydaje mi się, że zobaczycie, że dzisiejszy świat nie jest... Nie wiem, wiele się rzeczy zmieniło, tak? Zmieniła się technologia, żyjemy dłużej, mamy, jak to wczoraj słyszeliśmy, wodę ze ściany. Tak, mamy różne udogodnienia, żyjemy lepiej jak królowie w średniowieczu. Oni musieli za potrzebą chodzić na mury zamku. Ale nasze myślenie, tak naprawdę myślenie tego świata nie zmieniło się aż tak bardzo, bym powiedział. Także słuchajcie, filozofowie naprawdę ustalali i nadal ustalają sposób, w jaki setki tysięcy ludzi postrzega rzeczywistość. Oni mówili ludziom, co jest prawdopodobne w tym życiu, co jest nieprawdopodobne. Oni mówili o bóstwach, tak? Dzisiaj może filozofowie już tak bardzo nie mówią, chociaż ciągle, ja myślę, że próbują mówić o jakimś Bogu, próbują go nazywać, opisywać i tak dalej. Oczywiście będą nam też mówili o kanonach moralności i dawali pragmatyczne rady, jak żyć w tym świecie. Także nawet miliony ludzi, którzy nie potrafią czytać, którzy nigdy nie chodzili do szkoły, znajdują się i znajdowali się wtedy pod wpływem tamtej czy tej myśli filozoficznej, która przenikała do codziennego życia. Jeszcze może taką jedną wzmiankę wam podam. Ciekawe jest to, słuchajcie, że jakoś tak dziwnie Bóg prowadził apostoła Pawła, że tak czytamy Dzieje Apostolskie, wiele wskazuje na to, że Ateny w ogóle nie były w planach apostoła. To jego bardziej uczniowie Chrystusa wyprawili go do Berei najpierw, tak, z Tesaloniki. A tam do Berei trafili, co? Właśnie Żydzi, którzy pałali już nienawiścią względem niego, więc towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten. Tak, aż do Aten. Tak naprawdę ciekawe jest to, że jak czytamy Dzieje Apostolskie, celem apostoła Pawła był bardziej Rzym, można powiedzieć. Był Rzym, była polityka, tak? Ale słuchajcie, gdzieś przez zrządzenie Boże, można powiedzieć, takie niewytłumaczalne, nawet niezaplanowane za bardzo przez Pawła, bo jak wiecie, wiele podróży misyjnych było zaplanowanych, a oto tutaj Paweł znajduje się w Atenach i zanim, można powiedzieć tak, troszkę może tak przewrotnie tutaj, zanim zajmie się polityką, musi zająć się filozofią. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w planie Bożym, czy to miało, może pewnie miało jakieś znaczenie w planie Bożym, że zanim Paweł zajął się polityką, musiał się zająć filozofią. Także do tej pory miał zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inną strategię. I teraz, słuchajcie, nagle staje pośród starych, utartych poglądów, zupełnie innych światopoglądów niż światopogląd żydowski, z którym do tej pory się ścierał. Zupełnie inne rzeczy mówi, niż musi mówić, niż do tej pory mówił właśnie, czy to w synagogach, czy nawet pośród bardzo krótkiej wizyty w Listrze, tak? I słuchajcie, to jest taka wskazówka i my to wiemy, my to znamy, chłopaki, wy to znacie, wszyscy kochamy futbol, tak? Wiecie, nie, że z Niemcami tak samo nie można grać jak z Włochami, tak? Radek, można z Niemcami tak samo jak z Włochami grać w piłę? Nie za bardzo. Nie za bardzo, nie? A bardziej z Włochami trzeba jakoś tu liczyć. Niemcy są przewidywalni, można powiedzieć, tak? Technika i tak dalej. Włosi co? Większa jakaś finezja, tak? Już nie mówiąc o Brazylijczykach, tak? Jeszcze inny styl gry. I tak samo jest, słuchajcie, tak samo jest w ewangelizacji, tak? Jakbyśmy gdzieś mieli jechać, nie wiem, do Afryki, to troszkę inaczej będziemy się z tymi ludźmi komunikowali, niż gdybyśmy mieli jechać, nie wiem, do Korei Północnej, albo no, nie życzę tego nikomu też, tak, ale może ktoś otrzyma takie powołanie, żeby pojechać do Korei Północnej jako ukryty misjonarz. Może. Także Paweł wie, że musi zastosować inną taktykę i wie, że musi się zmierzyć z czymś wielkim tak naprawdę. Ja się tylko zastanawiam, co to nam też mówi apostole Pawle, jak był wykształcony. Na pewno skończył bardzo dobrą szkołę żydowską pod okiem Gamaliela. ale musiał gdzieś znać, musiał znać z jednej strony bardzo dobrze światopogląd grecki, czy różne światopoglądy greckie, a z drugiej strony no, nie da się ukryć, że no, to Duch Święty też, tak jak była obietnica złożona przez Chrystusa, on uzdalnia i on dodaje tak, mądrości, to on uzdalnia do odpowiedniego zwiastowania. Natomiast no, słuchajcie, to nie jest tak, że już chyba to kiedyś mówiłem, może pewnie się i tak powtarzamy co jakiś czas z Martą tutaj stojąc, że po prostu no, nie ma czegoś takiego jak, no nie wiem, wolna amerykanka, brak przygotowania czy coś takiego, tak? Nie wiem, niekiedy nam się wydaje, że możemy grać muzykę bez przygotowania, tak? Każdy może być muzykiem i sobie coś tam rzempolić i poniekąd to jest słuszne, ale jak mamy grać, mamy to robić właściwie, to warto być przygotowanym, a ten duchowy aspekt też później Bóg dodaje. Słuchajcie, Ateny były pełne bóstw i idei. Myślę, że Łukasz jest tu trochę prześmiewczy i sarkastyczny, bo w 21 wersecie pisze: a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie i słuchanie ostatnich nowin. Na nowinki. Nie wiem, czy wydaje się, że Łukasz tutaj jest trochę sarkastyczny, mówiąc o tym, bo tak naprawdę nic gorszego nie było w Grecji tamtych czasów niż wiara w nowinki. Wiecie, co jest dobre? Dobre jest to, co jest sprawdzone, to, co jest stare, to, co jest już utwierdzone. No ale to byli ludzie, innymi słowy, to byli ludzie, którzy lubili dużo debatować, rozmawiać i tak dalej. Łukasz nazywa to nowinkami, może, żeby nas przygotować trochę na to, co za chwilę będzie. Także nowinki były czymś najgorszym, co ktoś mógł zaoferować. Najlepsze było stare, utwierdzone. I tutaj Paweł, będąc pewnego dnia na targu, tak, bo on tutaj codziennie rozprawia na targu, spotkał dwie wielkie szkoły filozoficzne tamtych dni. Epikurejczyków i stoików. Dwie wielkie szkoły. Ja nie będę się wgłębiał w ich filozofię, tylko powiem pokrótce, co oni uważali odnośnie bogów, tak? Jakie były ich wierzenia odnośnie bogów. I tak rzeczywiście ludzie żyli. Albo z jednym poglądem, albo z drugim poglądem. Według epikurejczyków bogowie byli odlegli od świata. Wyobraźmy sobie współczesnych deistów, tak, nowożytnych deistów. Bogowie byli odlegli. Jeśli cokolwiek mieli do czynienia z tym światem, to już mało mają, tak? Dzisiaj, wiecie, według deistów to jest wielki zegarmistrz, który tak skonstruował ten świat, ten zegarek, nakręcił go, ale się oddalił, tak? Się oddalił, gdzieś tam zniknął daleko za sceną. I według epikurejczyków bogowie byli odlegli od świata i prawie się z nim nie komunikowali. Ale w rezultacie stwierdzili, że no, bogowie są, tak, w końcu, i nie można żyć sobie tak, jak się chce, ale trzeba żyć w miarę przyzwoicie, tak? W miarę przyzwoicie, słuchajcie. Trzeba żyć w zasadzie najlepiej, jak się potrafi, szukając maksymalnego zadowolenia w takiej cichej, spokojnej egzystencji, tak? Żeby przypadkiem się nie okazało, że gdzieś tam kiedyś coś się wydarzy. Stoicy to trochę byli tacy współcześni buddyści, nie wiem, wyobraźmy sobie takie wpływy dalekowschodnie, wschodnie, tak? Którzy twierdzili, że w zasadzie boskość rezyduje w każdym człowieku, że boskość jest bliska, niekoniecznie osobowa, tak? Ale każdy z nas ma ten pierwiastek boski, każdy z nas, w każdym z nas jest ta moc Boża, niekoniecznie osobowa, tak? I warto w tym życiu właśnie na tej mocy polegać i ją wykorzystywać. To jest chyba to, co Darka Trener mówi, tak? Osobisty guru. Że jest jakieś bóstwo, jest jakaś moc, tak? Sorry, że tak powołuję, tak mi się teraz skojarzyło. Także dobre życie ludzkie polegało na życiu zgodnie z tą boską wewnętrzną racjonalnością, tak? Gdzieś to właśnie wszystko zahaczało panteizm. I teraz słuchajcie, ciekawa rzecz jest taka, że Paweł zaczął im mówić o Jezusie i o zmartwychwstaniu A oni powiedzieli, to musisz przejść na Areopag. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale to, co się tutaj wydarzyło, jest bardzo, bardzo poważne. To nie jest tak, słuchaj stary, zapraszamy cię na naszą najlepszą imprezę filozoficzną, zapraszamy cię, będzie fajnie, wypijemy wspólnie wino, piwo i podyskutujemy. Nie, wiecie co, na starożytnym Areopagu, słuchajcie, odbywały się sądy. Ja nie wiem dokładnie, czy w czasach Pawła to było takie samo miejsce, ale Areopag to było to swoiste wzgórze, na którym w starożytności odbywały się sądy pod nadzorem archonów, tak? I tam ludzie byli sądzeni. I zobaczcie, dlaczego Pawła zapraszają na Areopag. Dlatego, że on zwiastuje obce bóstwa. O co im chodziło? Jakie obce bóstwa? Patrzcie, jak my czytamy ten tekst, no to co najwyżej możemy powiedzieć, że Paweł zwiastuje im kogo? Jezusa, tak? Skąd obce bóstwa? No widzicie, jakbyśmy po grecku to czytali, to jest ciekawe, że Paweł, kiedy im mówił o tym, w co wierzy, to mówił im coś takiego. Jezus kaj Anastazis. Mówił im o jakimś Jezusie i o jakiejś Anastazji. I według starożytnych, słuchajcie, to była prawie domena każdej pogańskiej religii, że było jakieś główne, takie przewodnie bóstwo męskie, które miało swoją żonę, czy swoją kochankę, tak? I w tym momencie mi się wydaje, i to nie tylko mi, ale też komentatorom, że oni po prostu usłyszeli, że to jest jakiś Jezus, który ma swoją boginię Anastazję, bo kiedy Paweł mówi zmartwychwstanie w języku greckim, to jest Anastazis. Tak? I oni go, słuchajcie, posądzili o zwiastowanie fałszywych bóstw. I to jest bardzo poważny zarzut w starożytnej Grecji. Dlaczego? No wystarczy poczytać sobie o tym, jak skończył Sokrates. Wiecie, że Sokrates był sądzony i skazany na śmierć właśnie za to, za zwiastowanie obcych bóstw. Tak? Mogłeś mieć wielu bogów w tamtych czasach, w Rzymie, tak, w Grecji, a najgorsze, jak miałeś bogów obcych. Jeśli to było wielu bogów, nie ma problemu, ale to musieli być swoi bogowie, tak? To musieli być nasi bogowie, a nie jacyś obcy bogowie. I słuchajcie, Paweł się doigrał tak naprawdę. Paweł, zwiastując Jezusa i Anastazję i zmartwychwstanie, doigrał się. Oni go poprosili naprawdę w takie miejsce, w którym... I to, słuchajcie, to się jakby zazębia z resztą, z wcześniejszymi rzeczami w Dziejach Apostolskich, bo wiecie, że apostołowie, jak za każdym razem gdzieś występują na rynku, debatują z kimś, trafiają do więzienia, trafiają przed sądy, tak? Więc tutaj może to nie jest tak, że to jest jakiś w tym momencie sąd cywilny jeszcze, który by gdzieś go tam więził, ale no on się musi tutaj ostro tłumaczyć. I teraz tak, kiedy dochodzimy do wersetów 22 do 31, tak naprawdę myślę, że Łukasz daje nam podsumowanie tej wypowiedzi. Tak, nie musimy zdawać sobie sprawę, że no to nie jest wszystko, co Paweł im powiedział, ale to jest podsumowanie tej wypowiedzi, którą on wygłosił tam na Areopagu. Wiecie, że Paweł mógł debatować godzinami, tak? Zaraz w 20 rozdziale będziemy czytali o tym, jak nauczał przez większą część nocy, aż jakiś młodzieniec zasnął na piętrze, na balkonie, można powiedzieć, kościelnym, w cudzysłowie, i spadł, tak?
I się zabił.
I Paweł musiał go uzdrowić, tak? Ożywić. Także Paweł potrafił debatować godzinami, więc Łukasz daje nam tu takie krótkie podsumowanie, odnosząc się do różnych poglądów. I tak naprawdę, kiedy Paweł stanął na Areopagu, to nie tylko miał do czynienia z epikurejczykami i ze stoikami, bo to są te dwie największe szkoły, ale trafił do bardzo takiego zawiłego środowiska, do takiego środowiska, można powiedzieć, agnostyków. Słuchajcie, przede wszystkim tamte czasy to są ludzie kształceni na Platonie, mamy właśnie, przede wszystkim dominuje podejście Akademii Platońskiej, o którym pisze Cyceron na przykład. I oczywiście w tym podejściu było coś takiego, i zobaczcie, jak to bardzo się dzisiaj sprawdza, że tak powiem, z naszą rzeczywistością. Oni twierdzili, że nie mamy wystarczająco informacji w tym życiu, aby stwierdzić z pewnością, czy bogowie istnieją, czy też nie. Nie? Nie możemy być do końca pewni, czy bogowie istnieją. A nawet gdyby istnieli, to nie jesteśmy w stanie z żadną pewnością stwierdzić, co oni by mogli od nas chcieć. Nie ma żadnej pewności przecież poznawczej. Nie ma objawienia takiego mocnego, pewnego, tak? I zobaczcie, takie podejście w właśnie Akademii Platońskiej wykształciło w społeczeństwie dwa rodzaje agnostycyzmu. Ja to rozdzielam, myślę, że to są dwa rodzaje agnostycyzmu. Bo takie podejście, że nic nie jest pewne, w rezultacie przynosi nam dwa takie sposoby myślenia i życia. Pierwszy nazwałbym to agnostycyzm zamknięty. Agnostycyzm zamknięty to jest ktoś, kto słysząc to, że nic nie jest pewne, wzrusza ramionami i mówi, a to mnie już nic nie obchodzi, będę żył po swojemu. No dobra, raz w roku czy raz na jakiś czas ofiaruję tą jedną owcę tak na wszelki wypadek. Nie, bo rzeczywiście może, ale to jest mało prawdopodobne. Ja sobie będę żył, ale dobra. Ale raz tam w roku, nie wiem, wprawię się w ten dobry nastrój, ofiaruję coś, poczuję się lepiej, tak? Złożę tą czy tamtą ofiarę, nie wiem, pójdę do kościoła, dam 2 złote na tacę. Niech się spełni, niech będzie. Także jest to... Jest to taki rodzaj zamkniętego agnostycyzmu, który mówi, nie wiem, nie można wiedzieć, jest mi z tym dobrze. Tak? Drugi rodzaj agnostycyzmu, myślę, że jest właśnie przeciwnym rodzajem agnostycyzmu, to jest agnostycyzm otwarty, bo ten agnostycyzm otwarty, zobaczcie, mając te same dane, czy nic nie jest pewne, mówi coś takiego, że możliwe, że jest jakiś Bóg, i możliwe, że kiedyś w przyszłości go odkryjemy. Może coś nowego się wydarzy. Może będzie jakieś nowe objawienie, coś takiego. Także jest coś takiego jak otwarty agnostycyzm. Obecnie nie wiemy do końca, ale może przyszłość pokaże. Czyli to poniekąd bycie takie agnostykiem odnośnie agnostycyzmu. Jeśli już wątpię we wszystko, to wątpię też w swój agnostycyzm, tak? Może on jest też fałszywy. Ale ja bym powiedział, że to jest właśnie ten agnostycyzm bardziej konsekwentny, tak? No bo tamten nie jest konsekwentny. Tamten uważa, że nic nie jest pewne, ale pewne jest to, że ja sobie mogę żyć tak i tak i wszystko odrzucać, tak? Ale jest taki, powiedzmy, wersja soft, tak? Otwarty agnostycyzm. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy Paweł tam staje, patrzy, a oto ołtarz dla nieznanego Boga. Nie wiem, czytałem gdzieś u komentatorów, że właśnie ktoś zbliżony do takich poglądów otwartego agnostycyzmu musiał taki pomnik postawić. Właśnie nieznanemu Bogu. A cóż, jeśli jest taki Bóg, tak? Który, no właśnie, który co? Paweł to użyje. Paweł to za chwilę użyje. Także Paweł zaraz przyczepi się tego pomnika. Powiem, że jesteście ludźmi wielce pobożnymi. Wasza pobożność była pobożnością ignorantów, tych, którzy rzeczywiście nie wiedzieli. Ale i Bóg tolerował te czasy ignorancji przez długi czas, ale koniec. Oto Bóg, Stwórca tego świata, objawił się w Chrystusie. Objawił się, aby cały świat, jak to później Paweł napisze w pierwszym liście do Tesaloniczan, żeby każda myśl została poddana Chrystusowi. Każda ludzka myśl. A więc wszystko, epikureizm, stoicyzm, Akademia Platońska, wszystko musi poddać się Chrystusowi. Także Bóg doskonale wiedział, że ludzie są ignorantami, że Grecy są ignorantami. Kiedy Paweł, słuchajcie, stoi tam w tych Atenach, potrząsa głową i widzi, jakie to miasto jest oddane bałwochwalstwu. Ja myślę, że to jest obraz Boga tak naprawdę, który stoi nad tym miastem, potrząsa głową i mówi koniec. Oto nadszedł czas zbawienia w Chrystusie. Oto nadszedł czas na Ewangelię, aby ten naród pochwycić. Słuchajcie, kiedy Paweł zaczął im to wszystko opowiadać, powiedział im przede wszystkim o Bogu Stwórcy, który to wszystko stworzył, który ma swój plan i zamiar i cel. On ich zszokował. Do tej pory w Grecji wierzono w cykliczność historii. Tak? To chyba według stoików, tak? Świat spłonie, świat powstanie z powrotem, niczym Feniks, z popiołów się odrodzi. Także były różne podejścia, ale głównie wierzono w cykliczność historii. Natomiast myślę, że Paweł ich szokuje czymś takim, że historia się porusza do przodu. Bóg w tej historii wyznaczył czas, kiedy przyszedł Jezus, który Boga objawił, i że jest też cel historii. I że nadszedł czas na sąd, pośród którego objawi się zbawienie. Zobaczcie. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Tak? Bóg będzie sądził świat przez Jezusa. I to, co im Paweł mówi, słuchajcie, wykorzystał jakby ich tutaj sam system, tak? Nie wiem, niektórzy znawcy misjologii, tak? Niektórzy badacze w ogóle misji twierdzą, że w każdej kulturze jest jakaś taka pozostałość, jest jakieś takie wyobrażenie bóstwa, które pozwala znaleźć punkt zaczepny. Paweł wykorzystał każda religia, tak? Wszyscy jesteśmy ludźmi Boga i gdzieś wszystko musi w jakimś sensie objawiać Boga, tak? Więc Paweł znalazł właśnie ten ołtarz dla nieznanego Boga i powiedział właśnie, że to jest ten Bóg, którego rzeczywiście nie znaliście do tej pory, który pobłażał waszej ignorancji przez jakiś czas. Można powiedzieć, był cierpliwy względem waszej ignorancji, ale teraz już koniec. Teraz jest czas, kiedy Bóg objawił się przez Jezusa i teraz jest czas, abyście wy uwierzyli. Co więcej, zobaczcie, Paweł im pokazuje, kim jest ten Bóg. To nie jest Bóg Greków, słuchajcie. Na czym to wszystko polegało w Grecji? To byli bogowie na służbie u ludzi, tak? To jest chyba dobra definicja pogaństwa ogólnie. Bogowie na służbie ludzi. Jeden ze znanych takich teologów, biblistów Starego Testamentu mówi, że poganie ujarzmiali, czy poganie tak naprawdę traktowali bogów, jak gdyby były domowymi zwierzątkami. Wiecie, tak jak wytresujesz sobie zwierzątko, to ono zrobi to, co chcecie, tak? No i tak właśnie Grecy, tak wszyscy inni myśleli, że no w ten sposób tresują bogów jak? Przez różne ofiary, przez różne akty i tak dalej. Paweł mówi, że słuchajcie, ta religia, którą on zwiastuje, nie opiera się na człowieku. Bóg nie potrzebuje ofiar. Bóg nie potrzebuje ofiar. Bóg jest samowystarczalny. Zobaczcie, wcześniej to już było. Paweł i Barnaba w Listrze. Ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Pamiętacie, oni chcieli Barnabę uczynić Zeusem, tak? I tak dalej. Jesteśmy tylko ludźmi takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie umieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Także Paweł cały czas, zobaczcie, zaczyna od Boga Stwórcy. Mówi, że to jest Bóg, który stworzył ten świat. To jest Bóg, który ten świat przenika, który jest nad tym światem, który o ten świat się troszczył, wyznaczył temu światu historię, jej kolejne etapy i cel. Cała historia zmierza do celu. I pytanie, co wy z tym zrobicie? To jest najważniejsze pytanie, słuchajcie, jakie ktoś może sobie postawić w życiu. Co wy z tym czasem zrobicie? Czy będziecie służyć temu żywemu Bogu, który nie potrzebuje waszych ofiar, w tym sensie, że nie jest zależny od nich? Czy raczej będziecie dalej żyli w swojej ignorancji, czy dalej będziecie pobłażali swoim rządzom i tak dalej, będziecie żyli tak jak wam się podoba, tak? Czyli jak będziecie żyli tak jak ci zamknięci agnostycy, tak? Którzy wszystko odrzucają. Także Paweł, mówiąc o tym wszystkim, po prostu podważa grecki agnostycyzm akademii. Mówi, że to jest fałszywa wiara. To jest fałszywa religia. Wszyscy bogowie są fałszywi. Wszyscy bogowie są fałszywi i tak naprawdę ludzie mają złe wyobrażenie o boskości. Ludzie mają złe wyobrażenie o boskości, tak? Także Paweł w taki bardzo żydowski sposób, bym powiedział, staje się apologetą, mówiąc o konkretnym Bogu Stwórcy, który w sposób konkretny włącza człowieka do ustanowionej przez siebie historii. I oczywiście teraz, kiedy już ten pogląd masz zbudowany tak naprawdę w swoim zwiastowaniu, to nie jest wszystko. Teraz musisz powiedzieć o Jezusie. A po co jest Jezus? No dlatego, że w historii poszło coś nie tak, tak? Człowiek się zbuntował, człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu i sam z siebie nie jest w stanie się podobać Bogu, tak? Bóg poszukuje człowieka, ale żeby człowiek mógł powrócić do Boga, potrzebuje Chrystusa, tak? Potrzebuje Chrystusa. Zobaczcie, kiedy ci Ateńczycy już słyszą o tym Bogu, kiedy słyszą, że historia jest liniowa, że jest Bóg Stwórca, Paweł rzeczywiście może się z nimi zgodzić. Słuchajcie, to co czujecie, macie rację. Rzeczy w życiu poszły nie tak, jak powinny. Rzeczy w historii poszły nie tak, jak powinny. Ludzie mają świadomość grzechu, ludzie mają świadomość upadku człowieka, grzechu, przemocy, zła, to wszystko jest... To znowu pierwszy rozdział listu do Rzymian o tym mówi. Ludzie wiedzą, że pewne rzeczy nie powinni czynić, ale jednak czynią. Wiedzą, że powinni żyć inaczej, a nie żyją, tak? Także Paweł mi mówi coś takiego, słuchajcie, ja wiem, rzeczy rzeczywiście poszły nie tak w życiu i w historii, ale słuchajcie, nie jesteście już dłużej zdani na łaskę i niełaskę kapryśnych, złośliwych, bezsilnych bogów. Wasze życie spoczywa w rękach wielkiego, miłosiernego, kochającego Boga, który ocali was nie tylko w tym życiu, ale i w wieczności. Tak? Nie jesteście w rękach jakichś właśnie takich kapryśnych bogów, którzy szybko zmieniają zdanie, ale Bóg jest w stanie was podźwignąć, Bóg jest w stanie wyprostować wasze życie powykręcane przez grzech, przez różne upadki i on jest w stanie to życie zachować. Nie tylko teraz, ale i na wieczność. Także zobaczcie, ta dobra nowina u Pawła wynika z nauki o Stwórcy. Czyli Paweł z jednej strony przyznał rację Akademii, że do tej pory nie można było za wiele wiedzieć o Bogu, ale mówi teraz Bóg temu zaradził. Bóg nie tylko może być poznany w Chrystusie, ale chce być poznany. Tak? I czeka wszystkich sąd. Czeka wszystkich sąd. Pytanie, co zrobisz z tym czasem? Jeszcze wracając na chwilę, słuchajcie, do epikurejczyków i stoików. Zobaczcie, epikurejczycy chcieli poprzestawać na małym, chcieli unikać kłopotów i wieść ciche i spokojne życie. Tak, więc jeśli jesteśmy chrześcijanami, którzy chcą wieść tylko ciche i spokojne życie, to poniekąd jesteśmy greckimi epikurejczykami, nie? Ja wiem, z jednej strony to jest powiedziane w Biblii, że módlmy się o naszych przywódców, żebyśmy mogli wieść ciche i spokojne życie i tak dalej. Ale wiecie, ale z drugiej strony jest inny jakby wątek biblijny, który mówi, że powinniśmy liczyć na wielkie rzeczy, powinniśmy oczekiwać wielkich rzeczy, powinniśmy być otwarci na to, żeby Bóg przez nasz Kościół robił wielkie rzeczy, tak? Więc to nie jest naszym ideałem. To jest część naszego życia, żeby być spokojnym, żeby nie walczyć cały czas, tak? Ale żeby żyć w spokoju. a z drugiej strony to nie jest nasz ideał. Bo ich ideałem po prostu było nie zajmować się rzeczami wyniosłymi. I oczywiście u nich to wynikało z tego, że bogowie byli odlegli, tak? Paweł mówi im coś takiego, nie. Bóg jest blisko nas. Bóg jest blisko nas i Bóg jest, słuchajcie, Bóg działa w sposób dynamiczny, tak? Zobaczcie, On szuka człowieka, On zabiega o człowieka, ale też chce, aby człowiek w sposób dynamiczny, w sposób też zdecydowany szukał Boga i zabiegał o Niego. I zabiegał o Boga. Tak więc na tym, tak, jeśli byśmy mieli się zastanawiać, na czym polega chrześcijańskie życie, czy uświęcanie się, tak jak to mówi klasyczna teologia postreformacyjna, to właśnie na tym, o zabieganie o Boga, tak? Zabieganie codziennie o Boga, o relacje z Nim. Także tutaj epikurejczycy się pomylili, Paweł mówi, jesteście w błędzie, ale przyznaję wam rację, macie rację. Świat i Bóg są oddzielne. Świat i Bóg są oddzielne, tylko Bóg nie jest daleki od tego świata, On jest bliski, On ten świat przenika. Także On zabiega o was miłości, wy powinniście Go kochać. Stoicy, kiedy to usłyszeli, pewnie byli zadowoleni. No, istnieje boskie życie w każdym człowieku, tak? Także, no, mieliśmy rację, no, w każdym z nas jest pierwiastek Boży. No i rzeczywiście, może oni troszkę bliżej byli prawdy, bo rzeczywiście Bóg jest bardzo bliski i Chrystus mówi, przecież powiedziałem wam, bogami jesteście. Ale z drugiej strony Paweł nie mówi to, co oni, tak? Paweł nie utożsamia tego boskiego pierwiastka z tą racjonalnością logosu, tak? Jak oni by powiedzieli, że ta racjonalność logosu w każdym człowieku to jest ten boski element, tak? Paweł mówi im, słuchajcie, tak, ale my nie jesteśmy bogami. My jesteśmy dziećmi bożymi. Jesteśmy dziećmi bożymi, zobaczcie, 28. W nim tak, w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy. Jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego rodu jesteśmy. Pochodzimy od niego. On jest naszym stwórcą. Znowu, zwrócenie się w stronę właśnie żydowskiej religii o Bogu stwórcy, tak? Także Paweł nie zgadza się z ich panteizmem. Nie, to nie chodzi o to, że wszyscy jesteśmy bogami. Nie, jest Bóg, który nas stworzył. Jesteśmy Jego stworzeniem. Bóg i świat to nie jest to samo, ale On nas właśnie przysposobił. On dał nam pragnienie szukania Boga, tak? To jest wpisane w nas. Ponieważ jesteśmy z Jego rodu, to w każdym z nas jest to pragnienie, aby do Boga przyjść. I oczywiście no, niewierzący, poganie robią to w głupi sposób. Robią to niewłaściwie. Także Paweł odkręca te dwa poglądy i następnie Paweł powraca do historii, twierdząc, że Bóg uczynił dla człowieka coś konkretnego przez Jezusa i nie jego Anastazję, ale przez jego zmartwychwstanie. Tak? Będzie sądzić świat, aby co? Aby go odnowić. To jest Boża wola dla tego świata. Nie żeby ten świat zniszczyć, żeby ten świat spłonął, a później się odrodził niczym Feniks z popiołów, ale Bóg osądzi ten świat, osądzi wszystko to, co się mu sprzeciwia, po to, żeby nastało nowe stworzenie, żeby nastała nowa harmonia, żeby nastało nowe życie. I to rzeczywiście była bardzo trudna rzecz już do przyjęcia przez Greków. Jak widzimy, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, drudzy zaś mówili, o tym będziemy się słuchali innym razem. Kiedyś cię posłuchamy. Wiecie, dlaczego to było trudne dla nich do przyjęcia? Ula wie. Ponieważ w V wieku przed Chrystusem żył niejaki Aeschylus. Wiecie, kim był Aeschylus? Dramaturgiem. On pisał sztuki. I w jednej ze swoich takich sztuk przedstawił właśnie boga Apollo, tak? Który ustanowił dwór sądowniczy na Areopagu. Tak? Czyli zobaczcie, mamy Areopag, na którym teraz Paweł przemawiał. I mamy tą starożytną sztukę z V wieku przed Chrystusem, Aeschylosa, gdzie w tej sztuce jest pokazane, że Apollo ustanawia władzę na Areopagu i mówi coś takiego przy tym. Kiedy człowiek umiera, a jego krew trafia na ziemię, nie ma zmartwychwstania. Tak? Nie ma już nic. Także to jest, słuchajcie, pogląd bardzo trudny, tak? To jest pogląd, który im się bardzo mocno wrył, tak? Przez wieki. I teraz pytanie, nie? Czy uwierzą? Paweł argumentuje oczywiście, że zmartwychwstanie Jezusa to jest zupełnie nowy początek. Tamten powiedział, że już nie ma zmartwychwstania, tak? Mówi, nie. Chrystus zmartwychwstał dzięki mocy Boga, Boga Najwyższego, Boga Stwórcy. I teraz jest nowy początek. Jest zmartwychwstanie, tak? I teraz to, co wy musicie zrobić, to jest jedna rzecz, a w zasadzie dwie rzeczy. Musicie zawrócić ze swoich błędnych dróg. Musicie zawrócić ze swoich bałwanów. Musicie zwrócić się do Boga żywego. Widzicie? Tu dopiero kończy się jakby cały ten proces ewangelizacji, nie? Najpierw był Bóg Stwórca, historia liniowa, problem w historii, tak? Czyli to, że wszyscy wiemy, że coś w tej historii jest nie tak. A teraz słuchajcie, jest zmartwychwstanie. Życie staje się nowe, rzeczy muszą stać się nowe, więc zawróćcie, jest to wezwanie ewangelizacyjne, zawróćcie od swoich bożków, bałwanów, zwróćcie się do Boga żywego. Dlaczego? Ponieważ On was prawdziwie wyzwoli. Nie będziecie zniewoleni waszą niewiarą w zmartwychwstanie, nie będziecie zniewoleni głupotami Aeschylosa, Platona i tak dalej, i tak dalej. Poznacie naprawdę sens w tym życiu. Poznacie, że historia naprawdę jest ważna, że to, co, że wasze życie naprawdę jest ważne, to, co w tym życiu się dzieje, że ono ma swój sens i cel. Tak? I to jest właśnie chyba ta wielka nadzieja, właśnie, którą Paweł głosił, nie tylko im, ale też, że słuchajcie, dzięki tym pismom nam, tak? Historia jest ważna, jest niezmiernie ważna, nasze życie jest ważne i jest ważne też, jak my to wszystko ujmiemy, co my w tym życiu zrobimy, tak? Ponieważ ono powinno w Bogu mieć swój sens i cel. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty w Chrystusie nadałeś nam wszystkim sens i cel. Że historia dzięki Tobie, Panie, jest zrozumiała. Że ona zmierza ku Tobie, Panie. Ku świętemu miastu Jeruzalem, w którym znajdą się Twoi wierni. Panie, prosimy Cię o mądrość. O to, byśmy potrafili ludziom właśnie w taki sposób nieść nadzieję, żeby wskazać im na Boga Stwórcę, który zarządził wszystko, który stworzył wszystko, żebyśmy potrafili im wskazać, Panie, na rzeczywiście nawet im pokazać, jeśli tego sobie nie uświadamiają, jak wielkie zło stało się w historii. I też, abyśmy, Panie, potrafili im wskazać na Boże rozwiązanie, na to, Boże, że Ty tą historię, w tej historii zainterweniowałeś, że zesłałeś Chrystusa, że Go zmartwychwzbudziłeś, aby nas wszystkich odnowić, Panie. Prosimy Cię, daj nam być zwiastunami tej dobrej nowiny dla naszych bliskich, dla naszego otoczenia, dla tego miasta. Amen.